Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dodam, wytrawny fan Speedwaya, więc trochę od Speedwaya albo rzeczy około Speedwayowych. Zaczniemy. Panu podoba się pomysł pomnika Andrzeja Chuszczy w Zielonej Górze? Bo mam wrażenie, że większość Zielonogórzan, jak czytam gdzieś wpisy w internecie, mówi super, świetnie, róbmy taki, inny, owaki, ale są też tacy, którzy protestują absolutnie, mówiąc, że to jakieś nieporozumienie, że jak to, że przecież Andrzej Chuszcza świetnie, ale żyje.
No i ja chyba się zaliczę do tej drugiej grupy ludzi, to znaczy zacznę od impoderabiliów. To jest nie do zakwestionowania, że osobą, która od kilkudziesięciu lat jest twarzą, przepraszam, naszego klubu, która jest dla niego taką ikoną.
No ktoś mówi, że Lubas myśli Chuszcza niejednokrotnie,
tak,
zwłaszcza w Polsce.
Jest przecież honorowym obywatelem naszego miasta, pan Andrzej. I nieraz sam pamiętam, jak na łuku śpiewaliśmy Andrzej z Raculi w tym roku Puchar przytuli. Jednak znając skromność też pana Andrzeja i jego podejście do pewnych takich, powiedzmy, momentami jednak zbyt pompatycznych gestów, mam wrażenie, że możemy wyrządzić przykrość, ponieważ no, pomnik generalnie kojarzy się już z inną fazą naszego życia.
I też jak się okazuje, nie zawsze przy okazji
pewnie,
sportowców,
choć
nie tylko sportowców.
Generalnie moim zdaniem no, z reguły jest to taka sytuacja, która wywołuje tego typu reakcje. Ja się z tym zgadzam. Ja myślę, że panu Andrzejowi ani tutaj wielkich przyjemności z uwagi na jego charakter, skromność nie zrobimy takim monumentem, postumentem. Jest to jakby decyzja nieco za wcześnie i tak jest moje zdanie.
Ale słyszał pan wypowiedź pana Andrzeja, który no, z taką sobie wrodzoną specyficznym podejściem do tematu, jak zwykle radosny, z uśmiechem na ustach mówi, no chętnie zrobię sobie przy nim zdjęcie.
A co ma powiedzieć? No,
z jednej,
mówię,
z jednej strony tak.
Wyjątkowo skromna i taka, która nie... Nie stara się szukać jakiejś takiej, no to obserwujemy od paru lat, na pewno nie jest jakąś celebrytą, nie funkcjonuje w tej świadomości społecznej w sposób taki, jak odcinać kupon od swojej popularności. On jest popularny po prostu dlatego, że jest popularny, więc pewnie stąd ten jego komentarz. No takie jest moje zdanie, że ja rozumiem tych, którzy inicjują tego typu pomysły i tylko no, rozumiem też te osoby, które mówią, że to jest rzeczywiście taka kwestia, nie wiadomo, czy nie jest za wcześnie. Natomiast tam się też pojawił, bo śledziłem tą dyskusję, temat, a życzę mu pana Andrzej, że to tam, nie wiem, pomnik anonimowego żużlowca.
No coś takiego napisał, gdzieś widziałem wpis Arkadiusza Dąbrowskiego, który mówi, że Andrzej Chuszcza owszem, ale być może powinien być to pomnik pamięci żużlowców, którzy zginęli na torze, tak?
To, owszem, to jest też ważny problem i temu służą przeróżne memoriały, jakie się przecież
oczywiście
odbywają. Wydaje mi się, że akurat tutaj, już odchodząc na bok od kwestii, czy teraz, czy kiedy indziej, nie wdając się w szczegóły, to jednak takie anonimizowanie moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem. To trzeba pokazać osobę, która też jest przecież pewnym wzorem do naśladowania. Pokazujemy pewien przywiązanie, tak, do klubu. Przecież tutaj pan Andrzej jest jakby wzorem takim, jak w Sewr mamy metr.
I przez cały czas pracuje z młodzieżą, tak? Jeśli chodzi o klub, zawsze mogą na niego
dalej,
liczyć.
Tak, to ja uważam właśnie, że to, żeby to był konkretnie jakby pomnik dedykowany dla pana Andrzeja, to jest bardzo dobry pomysł.
A jak będzie? Zobaczymy. Tak na dobrą sprawę tego nie wiemy. Chociaż z pomnikami zazwyczaj jest tak, że one wywołują kontrowersje. I to właściwie, czy to dotyczy wielkich postaci żyjących, czy takich trochę mitycznych, albo żyjących lata temu, jak chociażby święty Urban, którego pomnik stanie w Zielonej Górze. Też było wielu takich, którym się projekt nie podobał. Mówią, że trochę jest zbyt heroiczny, trochę komiksowy, inni, że powinien być taki, owaki. Wie pan, no z pomnikami bywa bardzo różnie.
Przy okazji Bachusa też przecież
tak, mieliśmy oczywiście dyskusję. Dlaczego tak, za chudy, a nie za gruby?
Rzeczywiście, no nie, czy w ogóle, tak?
Bo czy tutaj w ogóle? Też oczywiście, to osobna kwestia.
Dyskusja ocierała się o kwestie też światopoglądowe, więc na pewno jest to temat, który zawsze porusza i jakby zachęca do przeróżnej dyskusji. Ja jeszcze też, jeśli już tak mam w niej uczestniczyć, choć nie byłem jakimś tam recenzentem tego projektu, to ja nie wiem, czy dobry pomysł jest z tym rondem, bo no, umówmy się tam, obserwujmy Bachusa. Są pomniki, które mają charakter monumentu to, i które z racji tego, co reprezentują, co przypominają, no, są otoczone jakąś odpowiednią troską, dystansem.
Panie, podejrzewam, że jak wyjdziemy teraz na deptak, to w ciągu 10 minut, gdybyśmy przystanęli koło Bachusa, spotkamy przynajmniej 10 osób, które pstrykają sobie tam zdjęcie.
No tak? Właśnie, mówię, jak nie, to nie zrobić wszystkie na takie są, no bo na przykład ten pomnik żołnierzy wyklętych,
to zupełnie jest inna kwestia.
Tak. Nikt się tam przecież nie będzie chodził, właził na to, żeby fotografować. Naturalnie. Z uwagi na jakby jego historię, czy to, co on reprezentuje. Natomiast no, sam, podobnie jak pan Andrzej, chętnie bym się sfotografował
z własnym pomnikiem.
No nie swoim, bo ja nie chcę takowego, Huszczy, tak? Tylko z pomnikiem Andrzeja Huszczy. Nawet może również z panem Andrzejem w roli głównej na tej fotografii. I boję się takiego jakiegoś zamieszania, które wokół tego powstają organizacyjne.
No ja sam się zastanawiałem, jak to, prawda, zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Ja rozumiem, że pewnie największe oblężenie byłoby tam w momencie, kiedy bałem się jakieś zawody, no ale wtedy najczęściej jest wyłączona w dużej mierze ta ulica, te kordony policji i tak dalej, pewnie dałoby się to zorganizować, natomiast nie wiem.
Dlatego pod rozwagę problem kolejny, czy kwestia do rozwiązania, na przykład śladem Rzeszowa, nie byłem w tym ponoć bardzo ładnym mieście, ale słyszałem, że tam wykonano na przykład właśnie rondo wielopoziomowe z ścieżką rowerową na górnym poziomie, a na dole odbywa się ruch, więc
wyobrażę
może takie rozwiązania.
Wielopoziomowe rondo przy Raculi?
I to słyszałem, że tam zostało wykonane jeszcze z drewna egzotycznego, także miał ktoś rozmach. I może trzeba tam ciągnąć do najlepszych.
Rzeszów pełen egzotyki, takie hasło promocyjne. Gdyby kiedyś na nie przystali, to słyszał pan, że ja byłem autorem.
Zapiszmy.
Zmieniamy temat zupełnie na coś zdecydowanie poważniejszego i ważnego z punktu widzenia historii Zielonej Góry. Będziemy obchodzili wydarzenia zielonogórskie za moment. Mam wrażenie, że w tym roku wyjątkowo takie bardziej doniosłe one są, mimo że to nie jest okrągła rocznica,
no
ale więcej osób zaangażowanych i tak dalej, i tak dalej. Mówi się, że przyjedzie prezydent państwa.
A czemu się mówi?
Bo jedni mówią, że przyjedzie,
ale
inni,
na formalnych zaproszeniach, które docierały
formalne do zaproszenie radnicza. Zostało oczywiście wysłane, natomiast kancelaria prezydenta podobno nie ostatniego zdania nie wyraziła w tej materii. Rozmawiałem z działaczami Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, no, że może jednak nie teraz, bo nie wiadomo. Rozmawiałem z ludźmi z magistratu, mówią, że na pewno honorowy patronat, a dzisiaj wyczytałem jakiegoś newsa w jakimś tam portalu, że będzie prezydent Andrzej Duda. Nie wiem, szczerze mówiąc, co o tym myśli. Na pewno ranga podniesiona byłaby tych uroczystości, gdyby była i głowa państwa.
Tak? No tak, tak. I to tam bez względu na to, jak oceniamy
oczywiście
rolę prezydenta, to jednak jest to głowa państwa polskiego i te uroczystości, które są co roku przecież organizowane, z pewnością otrzymałyby odpowiedni dla nich splendor. Martwi mnie jednak to, co powiedział pan redaktor, choć mam nadzieję, że się to nie potwierdzi, bo jednak uważam, że jeżeli organizujemy wydarzenia, no, które, z którymi chcemy dotrzeć przynajmniej do mieszkańców całego naszego kraju, bo to nie robimy dla siebie przecież, to wszyscy o tym wiedzą w Zielonej Górze, to jednak warto, żeby organizatorzy jednak zadbali o realizację założonych planów w 100%, bo to niestety zawsze negatywnie odbija się na ocenie, oglądzie takiej uroczystości, jeśli się okaże, że coś tam nie wypaliło, prawda?
No zawsze może się pojawić jakiś minister z kancelarii prezydenta, który w jego imieniu wygłosi jakieś
przemówienie. Informacja o tym, że pan prezydent odwiedzi Zieloną Górę, bo chyba jeszcze nie miał okazji być.
Tak.
A w Gorzowie?
A nie, był. Wydaje mi się, że był, ale nie był wtedy prezydentem jeszcze.
A nie, no, to tak, tylko mówimy tutaj, mówię jeszcze raz o głowie państwa. To też jakby zapewne zwiększyło zainteresowanie obchodami tej rocznicy, a więc również samym wydarzeniem, bo jak słusznie wiele osób zauważa, to mając na względzie charakter tego wystąpienia, choć jest on oczywiście krytyczny, to tam ja myślę, że to są jakby pozostałości jednak tej perlowskiej propagandy, ale wśród żyjących zielonogórzan kilka razy słyszałem, że to były tam chuliganerka wyszła sobie poszaleć. Ja się z tym nie bardzo mogę zgodzić, bo wyobrażacie sobie państwo chuliganerkę w 60 roku w Zielonej Górze.
Wszyscy ubrani na szaro.
3 lata, tak, 3 lata po tym, jak umarł towarzysz Bierdu, bo Stalin wcześniej.
Tak, 54.
W związku z tym, no to były naprawdę ponure czasy i o jakiejś łobuzerce to my możemy mówić ewentualnie od drugiej połowy lat 60. w takim mieście jak Warszawa. Więc tutaj jakby ten chuligański wątek wydaje mi się był sformułowany absolutnie na potrzeby propagandy PRL-owskiej w tamtym czasie. Ludzie po prostu 5
tysięcy
się
chuliganów w latach 60. w Zielonej Górze.
No ja dlatego
to
mówię, no to, nawet jeśli tak, to byłby to pewien ewenement, bo za chwilę się okaże, że to Zielona Góra jest pionierem jakiejś rewolucji obyczajowej, czy w ogóle jakby
nie ma sprzeciwu. Myślę, że nawet rozpatrywać się tego wątku. Faktem jest, że w tym roku mocniej akcentowane są wydarzenia zielonogórskie. Wczoraj wystawa w parlamencie, tak, członkowie Prawa i Sprawiedliwości za nią odpowiedzialni próbowali pokazać kolegom z parlamentu i słusznie, tak?
Że, ale że to taka jest rzecz miała wystawa, miejsce? Którą też, jeśli pan redaktor chciałby poznać szczegóły, to jest wystawa, którą organizuje IPN, Instytut Pamięci Narodowej. No i ta wystawa już ma kilka lat, dlatego że ja miałem okazję przynajmniej 2 razy z rzędu w naszych placówkach oświatowych uczestniczyć przy otwarciu tej wystawy, gdzie naszej młodzieży ona była prezentowana. Zresztą bardzo ciekawa. Dziwię się, że dopiero teraz parlamentarzyści to oglądają.
No zdjęcia robią wrażenie, bez dwóch zdań.
Tak, tak, to prawda, że to są rzeczy, które poruszają. No było to na pewno ważne wydarzenie dla całej Polski, bo to są takie wydarzenia, które naprawdę nawiązują do wydarzeń poznańskich, później początek lat 70. w Radomiu, 68. rok, też takie poważne wystąpienia i okazuje się, że nasze społeczeństwo, mimo tego, że było chyba posądzane w okresie krótko po wojnie jako takie eklektyczne, napływowe na obcej ziemi, siedzieli, czekali, nie wiadomo, czy ten Niemiec za chwilę nie przyjdzie, wbrew pozorom mieli tą taką naprawdę dobrze, mocno rozbudowaną swoją świadomość narodową, świadomość polskości, też przywiązania do pewnych tradycji.
Chociaż no z tym, jak osiedlali się tutaj na naszych ziemiach, no bywało różnie, bo sami pionierzy, którzy przyjechali do Zielonej Góry, wspominają, że bardzo często przez lata, i to nie przez 2 lata, tylko przez 10 lat i więcej, mieli cichą nadzieję, że jednak wrócą tam.
No to z pewnością w końcu w wielu przypadkach to wyrywanie z ojcowizny to nie było świadoma i dobrowolna decyzja, więc z pewnością. Natomiast mimo tego takiego patchworkowatego społeczeństwa, eklektyzmu, jaki tutaj był, okazuje się, że te wartości jakby sprzeciwu wobec narzuconej władzy, pomimo, że to naprawdę jest ciemny okres PRL-u, bo jeszcze raz powtórzę, my weźmy korektę na to, że to jest rok 60, jak kraj wyglądał w tym czasie. Było no naprawdę wielką odwagą, myślę, wzięcie udziału w tym proteście, co zresztą niestety skończyło się dla protestujących tak, jak się skończyło
tragicznie
w wielu przypadkach.
Ale ważnym jest to, że nie była ta rzecz zorganizowana, że było to absolutnie spontaniczne. Podejrzewam, że ludzie wychodzący na ulicę, rzucający kamieniami, w ogóle nie zdawali sobie sprawy z tego, jakie będą tego wszystkiego konsekwencje, jak to będzie wyglądało od początku do końca. No wyszło jak wyszło, tak.
Chociaż
się dzieje.
My nie wiemy, panie redaktorze, czy w aktach IPN-u nie ma jakiegoś wątku, który sugerował, że to imperialiści z Ameryki tutaj podburzali po prostu, rozdając wódkę.
Podejrzewam, że ktoś z wysoko postawionych działaczy partyjnych wtedy miał bardzo gorąco wewnętrznie, tak? Kiedy zobaczył, że takie rzeczy się tutaj dzieją, że jakieś nyski spalone i inne tam.
Tak, tak, no jeżeli nawet przecież ZOMO, czy jest zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej, sławne, przyjeżdżały nie tylko z Gorzowa, ale z Poznania, no to znaczy, że musiało być tutaj naprawdę grubo.
Tak czy inaczej, celebracja wydarzeń zielonogórskich będzie miała miejsce w tym roku, bez względu na to, czy głowa państwa będzie, czy nie będzie. Ja bym chciał, żeby to święto zachowywało zawsze powagę, jakby taką, która należy się celebracji takiego wydarzenia, takiej rocznicy. Natomiast też chciałbym, żeby to nie było zawsze takie patetyczne. Wie pan, wszyscy stoją na baczność, odśpiewają hymn i idą do domu. Brakuje nam takiego święta trochę bardziej, może tak bardziej po ludzku traktowanego.
Tak, prawda? Tutaj raczej należałoby szukać takiego święta, już przechodząc może na bardziej ogólne tematy, nie tylko odchodząc troszkę od tych naszych wydarzeń zielonogórskich w takim, no, w konsekwencji radosnym. Nasz naród, no niestety dotkliwie doświadczony przez historię, z reguły raczej celebruje smutne rocznice, bo chociażby powstanie warszawskie, no to wybuch I wojny światowej. Natomiast są przynajmniej dwa święta, które uważam, że pomimo tego naszego takiego może posępnego i ponurego charakteru jako Polaków, czy może takiego często słowiańskiego defetyzmu, jaki zdarza nam się mieć, powinny być jednak coraz częściej przedstawiane w sposób taki radosny. I to są dwa święta, czyli 3 maja Konstytucji Majowej i Święto Niepodległości 11 listopada. Lada chwila będziemy mieli przecież 100. rocznicę. I tutaj myślę, że się sporo zmienia. Szczególnie aktywność nie tylko sprowadzająca się do zaprzyków 11, ale śpiewanie pieśni, które się odbywa przy okazji Bachusa. Pani marszałek organizuje takie imprezy i z okazji 3 maja związane z jakimiś występami.
Aczkolwiek też nie wszystkim się to podoba, bo przy okazji...
No nie, nie słyszałem, że ktoś miał krytyczne...
Oj, wie pan, jak poczytać sobie, co się dzieje w internecie, przy okazji tego, jak celebrowane był na przykład Dzień Odzyskania Niepodległości w Polsce teraz, a jak prezydentem był Komorowski, a jeszcze inni mówią, a jak prezydentem był Kwaśniewski, to było jeszcze gorzej, że ci rozdają kotyliony, że ci byli radośni, ci zrobili tort jakiś, że to skandal w ogóle i tak dalej,
Kotyliony rozdajemy już parę lat.
No ja wiem, tylko wie pan, z każdego święta, z każdej celebracji można uczynić oręż polityczny i to się niestety
szkoda,
u nas dzieje. No
szkoda, to jednak szkoda. Powinien być wspólny mianownik dla nas wszystkich, każda tego typu okazja, w tym wydarzenia zielonogórskie również. Rada Miasta będzie podejmowała, z tego co wiem, zresztą akurat sesja odbywa się 30 maja dokładnie, w rocznicę, również oświadczenie w tej sprawie, gdzie właśnie będziemy jakby przypominali też jako Rada te wydarzenia i oddawali cześć, hołd tym, którzy byli ofiarami tych wydarzeń, skazywani na kary pozbawienia wolności, relegowani z pracy. To był naprawdę trudny okres.
Zostawmy historię i wróćmy do rzeczywistości naszej, tej tu i teraz, na moment, która się zmienia. Niewątpliwie udało się rozstrzygnąć przetarg na zakup autobusów. W końcu okazało się, że polskie firmy potrafiły zejść nieco z ceny. Nie jest tak, jak pierwotnie zakładano. Nie udało się przy okazji Westerplatte. Tam nikt nie chciał zejść 3 razy z ceny z autobusami. Większe pieniądze, może dlatego. Poszło zdecydowanie lepiej. No i już jest pewne, będziemy mieli te elektryczne autobusy przez wiele lat. Tak można już powiedzieć, mówiło się o tym, że będziemy takimi prekursorami, że to absolutny wyznacznik standardu dla komunikacji miejskiej w Polsce. I teraz stanie się to faktem, chociaż ja nie wiem, czy dzisiaj z panem motoryzacji powinienem rozmawiać, ze względu na perturbacje różne dziwne od rana.
Zostawmy. Otóż powiedzmy słuchaczom, żeby wiedzieli, mam od rana problem z samochodem i to właśnie z jego elektryczną częścią, czyli z akumulatorem. Więc może rzeczywiście mogę być zbyt ostrym recenzentem zamówienia, jakie organizujemy w związku z elektrycznymi autobusami, no ale powiedzmy, że postaram się zachować obiektywizm i odsunąć swoje przygody dzisiejszego poranka. No i powiedzieć, że z czego się cieszę w tym postępowaniu, czy w wynikach, jakie zostały uzyskane, to, że rzeczywiście po pierwsze, że to się udało rozstrzygnąć, bo to wcale nie jest takie proste, wbrew pozorom. To jest technologia nowa i o ile ona w komunikacji tych pojazdów osobowych jest na tyle już utrwalona, że te samochody dosyć sprawnie funkcjonują, tak tutaj komunikacja publiczna ma zupełnie inne wyzwania i nie wchodząc w szczegóły, kwestia chociażby właśnie ładowania, wytrzymałości tych akumulatorów, A z tego, co wiem, w postępowaniu postawiono bardzo duże wymogi w zakresie gwarancji. To jest jakby odpowiedzialności za wynik, co przy, jeszcze raz wrócę do wydarzeń dnia dzisiejszego, przy akumulatorach jest bardzo dużą niewiadomą, jak się
chociaż
okazuje.
Chociaż jak rozmawia się z panią dyrektor Langner, która mam wrażenie, że to od lat jest taki jej konik, rzadko się zdarza, żeby kobiety tak znały się, zwłaszcza na motoryzacji, zwłaszcza jeśli mówimy o autobusach.
W tej firmie,
tak, bez dwóch zdań i potrafi o tym godzinami pewnie opowiadać z pasją, natomiast myślę, że prześledziła wszystkie możliwe warianty tego, jak to działa, gdzie to działa i ona uspokaja. Mówi, że tutaj będzie wszystko naprawdę na poziomie.
Te autobusy też były testowane i w innych miastach są już takie tego typu zakupy robione. No więc po pierwsze, dobrze, że znalazła się taka technologia, która spełniła te wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Druga sprawa to to, że krajowy producent tutaj to zamówienie uzyska. Wiadomo, że tutaj prawo zabrania wprowadzania tego typu limitów. Stąd duże obawy wszyscy zamawiający w naszym kraju, szczególnie przy okazji tego typu technologii, mają z uwagi na to, że może się znaleźć
oferent
z innego kontynentu, żeby, broń Boże, nikogo też z nazwy nie wymieniać.
I żeby nie mówić, że z Indii na przykład, tak?
Ja nie powiedziałem, ja po prostu z innego kontynentu. No bo kilka przetargów wykazało poważne problemy potem, więc myślę, że tutaj będziemy o tyle spokojniejsi.
No dobrze,
będziemy mieli... dziegciu jednak, jeśli można. To
proszę
znaczy,
bardzo.
Że ten, szkoda, że ten projekt jednak nie zamknął się stuprocentową wymianą pojazdów, tych autobusów na elektrykę, bo z tego co wiem, to chyba albo 13, albo 17 jeszcze będzie funkcjonowało takich spalinowych. No i tutaj byśmy mieli rzeczywiście taką chyba palmę pierwszeństwa w wszystkich miastach w naszego kraju, jeśli chodzi o absolutnie wprowadzenie nie transportu niskoemisyjnego, ale po prostu zeroemisyjnego. Takiego miasta jeszcze nie ma. Liczyłem na to, że będziemy to my. Nie ukrywam, że przy okazji jednej z wizyt w naszym mieście partnerskim w Chinach, w Wuxi, to jest bardzo duża konferencja z udziałem 250 delegacji z przynajmniej 70 miast z całego świata, gdzie przedstawiały poszczególne delegacje wybrane, wytypowane swoje doświadczenia w zakresie i plany polityki zrównoważonego rozwoju, czyli przede wszystkim tą troskę właśnie o środowisko. Informacja o tym naszym projekcie komunikacyjnym wywołała wielkie poruszenie wśród przedstawicieli naprawdę dużych ośrodków miejskich z całego świata, z Ameryką włącznie, z Stanami Zjednoczonymi, z Australią, i dopytywali o szczegóły. To nie jest tylko jakby wydarzenie w kontekście naszego kraju, ale myślę i Europy, i ogólno takiego światowego patrzenia na zrównoważony rozwój, wymiany tego myślenia komunikacji, szukania tych rozwiązań zeroemisyjnych. I
no to Zielona Góra, mówią, że
taka pionierem będzie, jest, ale mogła być jeszcze większym.
Będzie taka
pionierem.
Tendencja, więc być może przetestujemy przez kilka lat część tych autobusów, potem będziemy wiedzieć, jakiego błędu nie popełniać przy wymianie już.
No z pewnością, że to będą kolejne nowe doświadczenia, ale liczę na to, że miasto Zielona Góra mimo wszystko jednak będzie pierwszym miastem w Polsce z transportem zeroemisyjnym.
To jedno zdanie tylko jeszcze na koniec. Jeśli pojawi się takie głosowanie w ratuszu, żeby dołożyć pieniądze do remontu Westerplatte. Pan się zdecyduje?
No po przygodach, jakie mamy w tej chwili z tym zamówieniem, a mamy wszyscy świadomość bezwzględnej konieczności wykonania tam odpowiednich remontów, to tak.
No i dobrze. Przynajmniej tutaj mamy temat zamknięty, chociaż bałem się, że powie pan, że jest inaczej, bo jak rozmawiałem z pańskimi kolegami z klubu z Platformy Obywatelskiej, wszyscy mówili, że czasami z ciężkim sercem, ale podniosą, bo znają rangę wydarzenia. Natomiast zaskoczyli mnie działacze Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią absolutnie nie, za drogo. Nie powinniśmy tego robić, no ale to jest... Nie wiem, bo takie mają, a nie inne zdanie.
Rzadko mi się to zdarza, panie rektorze, ale po raz pierwszy w czasie audycji zostałem zaskoczony. No. I nie wiem, co powiedzieć.
To może pan Piotr Baczek, który powiedział to tutaj w tym studiu, wytłumaczy to panu przy okazji sesji. Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta. Dziękuję bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Życzę państwu miłego dnia. Mam nadzieję, że taki będzie, bo pogoda sprzyja.